On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie po Nowym Roku. Na początku chciałem wszystkim złożyć życzenia noworoczne. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. Niech rok Pański 2020 rzeczywiście będzie rokiem Pańskim. To tak na początku. Jak Państwo pewnie pamiętacie, nasze spotkanie z historią ostatnio, to było spotkanie dość smutne. Rozmawialiśmy o upadku Hiszpanii, ale także o iskierce nadziei, czyli o państwie, które powstało na północy Hiszpanii, które jako jedyne było w stanie oprzeć się najazdowi hiszpańskiemu, głównie ze względu na fakt niezwykłego ustawienia geograficznego, czyli te północne rejony Hiszpanii to są rejony bardzo górzyste, bardzo nieatrakcyjne do zdobywania. Dlatego też tam chrześcijanie hiszpańscy byli w stanie stworzyć właśnie Królestwo Asturii, które oparło się najazdowi arabskiemu. Proszę Państwa, jednakże ta cała nawałnica arabska nie zatrzymała się na Hiszpanii. Jak Państwo dobrze wiecie, ta wschodnia granica Hiszpanii to góry. Góry, które oddzielają Hiszpanię od Francji, od ówczesnego państwa Franków. Natomiast istnieje możliwość przejścia właśnie nie przez góry, tylko można powiedzieć ominięcia gór, czyli można tą drogę przejść na wschodzie lub na zachodzie. Na wschodzie, czyli wschodnie wybrzeże Hiszpanii, to tereny, gdzie ta linia brzegowa jest o wiele taka spokojniejsza, a oprócz tego to tereny porzymskie. Więc tak jak Państwo pewnie pamiętacie, tereny porzymskie charakteryzują się głównie drogami, które Arabom i Berberom sprzyjały podczas najazdów na chrześcijańskie państwa Europy. Dlatego też właśnie ten kierunek to jest kierunek, w którym wojska arabskie nowej prowincji Al-Andalus wybrały do ekspansji na północ. Atakowały terytoria, które dziś, no już nie noszą tej nazwy, którą nosiły wtedy, to były terytoria Septymanii. Tak się nazywało właśnie południe Francji, to południe nad Morzem Śródziemnym. I tutaj arabskie wojska znów nie napotykają na początku na duży opór. To są terytoria jeszcze zależne nie od Franków już, tylko jeszcze to są te tereny właśnie gockie. I ci goccy możni Septymanii nie są w stanie się zjednoczyć, nie są w stanie zawiązać jakiegoś większego sojuszu i także powoli upadają. Oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc mimo porażki, która spotkała wojska hiszpańskie na północy Hiszpanii, mimo że wiedzą o tym, że tam jest jakieś królestwo, które się im jeszcze opiera, to jednak dochodzą do wniosku, że ten kierunek, czyli tu na północ, właśnie na terytorium Franków, oni nic o Frankach nie wiedzą, to jest najlepsze miejsce na podbój, ponieważ tutaj są miasta, tutaj są bogate klasztory, tutaj jest pieniądz, można powiedzieć. Dlatego to jest ten moment, jakby powiedzieć, zmiany trochę kierunku. Zostawiamy Królestwo Andaluzji, w ogóle się nim nie przyjmujemy, tylko pilnujemy, żeby ono się zbytnio nie rozlało i nie wchodziło nam w paradę, natomiast zajmujemy się Frankami. I tutaj, proszę Państwa, ten atak, który nastąpił na początku VIII wieku, był atakiem bardzo takim drapieżnym, bym powiedział. W wielu źródłach mamy informacje na temat właśnie, mówiłem o tych zakonach, o paleniu dóbr krasztolnych, o rabowaniu dóbr krasztolnych. Tutaj troszeczkę najeźdźcy zachowują się inaczej niż w Hiszpanii. Tak jakby byli świadomi, że trochę się za daleko wybrali i na razie tu nie planują jakiegoś większego osadnictwa, budowania struktur państwowych, tylko tą Septymanię traktują jako taką bazę wypadową, natomiast południową Francję dzisiejszą, no bym powiedział, skubią. Może dlatego, że zaczynają się między innymi wewnętrzne konflikty, tak jak Państwu tłumaczyłem ostatnio. Ta armia nie jest jednolita kulturowo, mamy tu Berberów, mamy tutaj Arabów, między nimi dochodzi naprawdę często do scysji, do różnych konfliktów takich wewnętrznych. Dochodzi nawet w pewnym momencie do czegoś takiego, że właśnie Septymania, czyli ta południowa Francja już zdobyta troszeczkę przez wojska arabskie, się uniezależnia i dochodzi do mini takiej wojny domowej właśnie w państwie arabskim, ponieważ ci dowódcy arabscy często chcą więcej niż ich dowódcy im dają. Tłumaczyłem to Państwu też ostatnio, prawda? W arabskiej kulturze jest coś takiego, jeżeli jesteś dowódcą, super, jeżeli jesteś dobry, super, ale jeżeli zaczynasz chcieć mieć za dużo, stajesz się dla mnie rywalem, a to najczęściej kończy się śmiercią akurat w tej kulturze, lub jakimś banicją, zesłaniem, czy też no, ominięciem w nagrodach. I tutaj te konflikty zaczęły być dość wyraźne. Próbują to wykorzystać chrześcijanie z Akwitanii, to jest ten teren, bym powiedział, południowy zachód Francji, którzy zaczynają się z częścią Arabów przeciwko Berberom, czy też z Berberami przeciwko Arabom dogadywać. Natomiast to jest taki, bym powiedział, konflikt ciągle graniczny w tym momencie na tym terytorium. Aż dochodzi do dość dużego ataku sił arabskich, to był rok 721, gdzie wojska arabskie oblegają miasto Tuluza. Miasto Tuluza, no to miasto nad rzeką, dość bogate, pełne wspaniałych kościołów, kosztowności. Jest to rzeczywiście kąsek doskonały dla wojsk. Państwa, warto wiedzieć, że Akwitanią w tamtych czasach rządził Odon Wielki. Mało wiemy o tym człowieku. Głównie dlatego, że dziś mamy taką dziurę historyczną. Znaczy mamy informacje o władcach Akwitanii z roku chyba 654, potem jest dziura i nagle pojawia się na kartach historii Odon już jako książę Akwitanii, tak? Władca księstwa Akwitanii. Więc nie wiemy, czy on był wnukiem poprzednich władców, synem, czy tam był jakiś przewrót, czy on był... No nie mamy pojęcia, jak on w ogóle tą władzę objął. Wiemy tylko, że był. Był władcą i był oczywiście władcą szanowanym i uznawanym przez szlachtę, czy też rycerstwo, można bardziej powiedzieć, Akwitanii jako no, ten, który jest ich głową. I tutaj Odon postanawia nie walczyć sam z najeźdźcami. Wie, że to są duże siły. Zdaje sobie sprawę, że w Hiszpanii to wszystko się posypało. Nie chce popełniać podobnego błędu. Zaczyna wzywać swoich rycerzy, nie chce atakować, czy też bronić się, bo tutaj chodzi o obronę. Nie chce bronić się zbyt szybko. Postanawia zebrać chorągwie, ale także zaczyna rozmawiać z innymi władcami frankońskimi na temat ewentualnego sojuszu chrześcijan przeciwko muzułmanom. No i oczywiście z kim rozmawia? Z najważniejszą osobą w państwie, czyli z majordomem Karolem, później zwanym Młotem. Charles Martel, jakbyśmy to gdzieś państwo w jakimś programie historycznym, to najczęściej pod tym właśnie zachodnim imieniem on jest przedstawiany. My w Polsce nazywamy go Karolem Młotem. Pewnie państwo pamiętacie z lekcji historii. Ten człowiek jest członkiem dynastii Karolingów i zajmuje najważniejsze stanowisko w państwie. Nie jest królem. Rządzi wtedy państwem frankińskim dynastia Merowingów, ale oni są naprawdę władcami strasznie słabymi. I tak naprawdę ci majordomowie, czyli ci, bym powiedzieć, słudzy, pierwszy sługa, tak, to jest taki premier trochę, no to majordomowie są prawdziwymi władcami państwa frankińskiego. I on, Odon Wielki, jedzie do Karola i próbuje z nim się dogadać i stworzyć pewien pakt, nazwać można to Franków przeciwko muzułmanom. Do tego na razie nie dochodzi. Te rozmowy się przedłużają. Karol nie chce się godzić na wiele warunków, chce narzucić wiele rzeczy Odonowi, przede wszystkim swoją zwierzchność, ponieważ książę Akwitanii jest w zasadzie zależny tylko królowi, prawda? Karol nie jest królem. Ci panowie nie mogą się dogadać. Ktoś by powiedział dlaczego, skoro jest zagrożenie zewnętrzne. Otóż powód jest dość prosty. Oni się nie znoszą. Kilka lat temu, w porównaniu oczywiście do roku, o którym mówimy, doszło do wojny domowej w Królestwie Franków, gdyż właśnie Karol chciał objąć urząd majordoma po swoim ojcu, natomiast ten ojciec bardziej jednak wolał dzieci z drugiego małżeństwa, im przekazał swoje ziemie i tytuły i doszło do wojny, gdzie część możnych stanęła po stronie właśnie tego rodzeństwa Karola, a część stanęła po stronie Karola. No Odon akurat stanął nie po tej stronie, to znaczy stanął przeciwko Karolowi, przegrał. Przegrał jak też jego przyrodnie rodzeństwo Karola. Przyrodnie rodzeństwo skończyło dość kiepsko, natomiast Odon był oczywiście władcą bardzo potężnym, dlatego Karol nie mógł go w żaden sposób ukarać, tak, poprzez, nie wiem, zabranie ziem czy coś takiego. Nie był też królem, tak jak mówię, tylko urzędnikiem formalnie cały czas. Ale między nimi no, nie było sympatii. Tak? To byli ludzie, którzy już się ścierali również w polu, w tych samych bitwach brali udział, tylko po przeciwległej stronie. Dlatego też Karol chce zagrać na arenie tej wewnętrznej konfliktem zewnętrznym. Ty masz problem, dla mnie to na razie jest problem jakiś tam pogranicza, tak? To jeszcze nie są nasze ziemie, to nie są moje ziemie, więc na razie jesteśmy bezpieczni, więc musisz mi dużo dać. Odon się na to nie godzi. Wkurza się w pewnym momencie i dochodzi do wniosku, że gdy dostaje informację, że wojska się już zebrały, że on sam zaatakuje muzułmanów. I do tego ataku dochodzi. On opuszcza te obrady u Karola, jedzie na południe, czyli do swoich ziem i tam najprawdopodobniej 9 czerwca 721 roku atakuje wojska, które oblegają Tuluzę. Atakuje z dwóch stron. Proszę pamiętać, Tuluza jest nad rzeką, czyli z jednej strony mamy część wojsk, z drugiej strony mamy część wojsk, które to miasto próbują zamknąć. Proszę pamiętać, że zawsze, kiedy robimy porządnie oblężenie, musimy miasto zamknąć ze wszystkich stron. Nie jest możliwe oblegać miasto tylko z jednej strony, tak? Albo z dwóch. No to jest absurd totalny. Ja wiem, że miasta nie są kwadratowe, ale nazwijmy to, że są cztery strony miasta. Północ, południe, wschód i zachód. I z każdej z tej strony trzeba w jakiś sposób zabezpieczyć oblężenie. W innym przypadku wojska, które są w środku, mogą robić wypady, mogą aprowizacje załatwiać i tak dalej. Arabowie nie chcieli zdobywać miasta szturmem, gdyż to było dość potężne miasto, tylko chcieli je przegłodzić, tak, wykończyć psychicznie i tak dalej. W związku z tym to miasto było oblegane. Kiedy miasto jest oblegane, to wojska, które mamy do wykorzystania, no wiadomo, są rozproszone. Prosta sprawa. I gubernator prowincji Al-Andalus, który dowodził bezpośrednio tutaj tym natarciem, absolutnie nie spodziewali się jakiegokolwiek ataku z zewnątrz. Skąd mamy taką pewność? Ponieważ nawet nie wydali rozkazu zbudowania jakichś szańców, właśnie takich zewnętrznych. Otóż rzeczywiście szańce były, ale tylko takie, które broniły przed ewentualnymi wypadami z miasta, to znaczy dookoła wszystko było odsłonięte. I on atakuje z dwóch stron rzeki, rozbijając, jakby powiedzieć, te małe obozy, które atakują miasto. To było bardzo ryzykowne, bo z jednej strony, no wiadomo, musiał też rozproszyć trochę swoje wojska, ale z drugiej strony chciał, aby ten atak był błyskawiczny we wszystkich miejscach, aby nie było tak, że on na przykład w jednym miejscu całym swoją siłą wygra, ale potem trzy pozostałe strony, nazwijmy to, tego oblożenia się skumulują w jednym miejscu i dojdzie do większej, znacznie większej bitwy, tak? On starał się ich, tak bym powiedział, zaskoczyć i to mu się udało. Dochodzi do wielkiego zwycięstwa Oddona, właśnie pod Tuluzą. To było zwycięstwo naprawdę olbrzymie, łącznie z tym, że papież Grzegorz wysyłał życzenia do księcia Akwitanii, sławiąc jego chrześcijański spryt i chrześcijański rysztunek rycerski. Wszyscy w Europie powoli mówią, oho, jest rzeczywiście jakiś obrońca chrześcijaństwa, ktoś, kto się z tymi Arabami nie boi walczyć. To zwycięstwo powstrzymało na chwilę ekspansję i z perspektywy chrześcijańskiej narracji powstrzymało, ale nie zatrzymało. Natomiast jeżeli weźmiemy źródła arabskie, to według źródeł arabskich to był totalny pogrom i rzeź. Liczba 375 tysięcy poległych nie jest liczbą, którą znajdujemy w naszych chrześcijańskich źródłach, tylko w arabskich źródłach. Arabowie twierdzą, że była to największa porażka w całym tym dżihadzie. Część historyków dzieli dżihady na trzy części i rzeczywiście to jest ten tak zwany dżihad pierwszy. Jeszcze przez kilka lat on będzie trwał, więc w tym dżihadzie pierwszym według arabskich źródeł to była największa porażka. To było największe zaskoczenie. Liczba trupów była najbardziej porażająca. Był to cios dla nich najbardziej psychologiczny, który im powiedział, oho, to już nie są ci Wizygoci. Jesteśmy w innym miejscu, to są inni przeciwnicy. Więc jak to się stało, że uczymy się o zupełnie innej bitwie, gdy mówimy o najeździe arabskim na Francję? Mówimy najczęściej o Poitiers. Zaraz Państwu wytłumaczę. Oczywiście, tak jak wspomniałem, atak, który Odon wykonał, sprawił, że wojska arabskie zostały rozbite, ale on nie ma siły, żeby te wojska arabskie, tak bym powiedział, gonić. On nie jest w stanie nawet Septymanii odbić. On zdaje sobie sprawę, że udało mu się coś niesamowitego, wykorzystał spryt swoich żołnierzy, wykorzystał dobry rynsztunek, wykorzystał odpowiedni teren, nie pozwolił, to jest proszę Państwa oblężenie, nie pozwolił, aby Arabowie wykorzystali swój najlepszy atut, czyli konnicę lekką, tak, którą do tej pory wygrywali większość bitew. Dlatego też nie atakuje w żaden sposób ziem poza swoimi ziemiami, tylko się broni. A on zdaje sobie sprawę, że odniósł sukces, ale nic więcej nie jest w stanie zrobić. Arabowie też są tego świadomi, że atak nie nastąpi, tak? Że, znaczy do końca wiadomo, nie można być tego świadomym, natomiast dalej szykują się na kolejne natarcie. Oczywiście to trochę musi potrwać, natomiast już w 730 roku, 731, może 732, bo te źródła nie są dokładne co do miesięcy, Arabowie szykują kolejne natarcie. Tym razem jednak natarciem dowodzi nowy gubernator prowincji Al-Andalus, Ar-Rahman Al-Lafiki. Ja mam nadzieję, że dobrze czytam jego nazwisko. Niestety tak samo jak przy francuskich nazwach, nazwy arabskie są ciężkie do przeczytania. Ten dowódca postanawia zrobić dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, chce zamknąć sprawę porażki. To znaczy on zdaje sobie sprawę, że ta porażka miała bardzo duże znaczenie psychologiczne dla jego żołnierzy. On musi to odwrócić. Chce zagrać nową kartę, tak? Znów potrzebujemy zwycięstwa, jakiejś kampanii, która pokaże, że to my jesteśmy tymi, których należy się bać, a nie my mamy się bać kogokolwiek. Ale z drugiej strony postanawia nie powtarzać zagrywki, która była robiona wcześniej, czyli ataku właśnie z terenów Septymanii na Akwitanię, tylko postanawia Pireneje przejść zupełnie z drugiej strony, czyli od strony zachodniej. Tam oczywiście, tam gdzie teraz są takie miasta jak San Sebastian, tak, czy Bayona, tam oczywiście też jest możliwość przejścia wojskom w sensie piechocie, tak, czy też jeździe, mimo że teren jest rzeczywiście o wiele gorszy do podróży niż ten na wschodzie. Jakie to ma konsekwencje? No olbrzymie. Otóż tutaj Odon Wielki nie spodziewał się jakiegoś ataku i dlatego też kolejne miasta padają. Kiedy pada Bordeaux, gdzie Odon zostaje odparty, mimo że znów chciał pomóc, tak, swoim żołnierzom, Karol Młot orientuje się, że musi reagować. Otóż, proszę Państwa, wojska arabskie, które w kampanii 732 roku brały udział, to było prawie 50 tysięcy ludzi. To jest duża siła, która mogła za, jakby to powiedzieć, Akwitanii zagrozić. Ale zdobycie Bordeaux, które nastąpiło praktycznie z marszu oraz odparcie, czyli porażka Odona, zagroziło bezpośrednio domenie Karola. Jeżeli byśmy zobaczyli na mapę, to Akwitania to tak naprawdę jest zachodnie południe dzisiejszej Francji, a potem jak idziemy na północ, to już się powoli przestaje być teren górzysty, to po pierwsze, zaczynają być równiny. I naprawdę do Paryża, jeżeli już zdobędziemy Tur, a tam właśnie wybierały się wojska arabskie, to do Paryża jest 100 coś kilometrów. I to już jest problem. To już jest bezpośrednie zagrożenie dla Karola i dla jego ziemi. O której będziemy zaraz omówili, bitwa pod Poitiers, nie wiadomo, gdzie się do końca rozegrała. Znaczy, między Poitiers a Tours. My w Polsce mówimy bitwa pod Poitiers, natomiast jeżeli weźmiemy angielską historiografię, to przede wszystkim używa się stwierdzenia bitwa pod Tours, ponieważ mimo, że do Tours wojska arabskie nie doszły, to szły na Tours, tak? Ponieważ to miasto było kluczowe do przejęcia regionu. Karol wezwał do siebie Odona Wielkiego wraz z jego wojskami, tymi wojskami, które Odonowi zostały po porażce pod Bordeaux. Razem ze swoimi wojskami utworzył armię, którą możemy nazwać armią frankijsko-chrześcijańską, tak? To był sojusz, który Odona będzie dużo kosztował. On tak naprawdę po tym sojuszu, w późniejszych latach, rzeczywiście uzna, że Karol jest tym jedynym władcą, który ostatecznie rozpocznie później dążenie do uzyskania tronu, jego już dzieci i tak dalej, potomkowie będą rzeczywiście władcami Francji, obalą Merowingów. Więc tutaj Odon zdaje sobie sprawę, że będzie musiał dużo zapłacić za ten sojusz. Jednakże jest też już świadomy po porażce pod Bordeaux i po tym, jaka rzeź nastąpiła w Bordeaux, bo rzeczywiście arabskie wojska w tej miejscowości dokonały rzezi. Zdaję sobie sprawę, że Odon, że jeżeli nie dojdzie do tego sojuszu, to będzie władał państwem, które nie będzie istnieć, tak? Któremu ktoś zabierze. Dlatego te wojska się ze sobą łączą. Karol doskonale zdaje sobie sprawę, ponieważ jest dość dobrym dowódcą, już brał wielokrotnie udział w bitwie, że nie wygra z wojskami arabskimi w polu. To znaczy nie jest w stanie przeciwstawić tej lekkiej jeździe arabskiej swoją ciężką jazdę. Pamiętajmy, że tutaj mamy zupełnie inny rodzaj wyposażenia żołnierzy, tak? Arabskie wojska są bardzo mobilne, bardzo szybkie. Natomiast nasze wojska chrześcijańskie to wojska przede wszystkim dobrze opancerzone, ale przez to wolniejsze, przez to takie, które mogą dać się, można powiedzieć, ograć w polu. Dlatego też sam wybiera pole bitwy. Chrześcijańskie wojska rozpoczęły taką wojnę podjazdową z Arabami na początku października. Gdzieś mówi się, że 1 października to jest początek tej bitwy. Arabowie postanowili się wycofać, gdyż nie chcieli na początku walczyć w otwartej bitwie z chrześcijanami. Jednakże szybko orientują się, że ich odwrót będzie zagrożony, że ich tabory mogą zostać zdobyte. Dlatego też dowódca wojsk arabskich, Arrafiki, postanawia przyjąć bitwę. Karol wybiera teren pod siebie. Ustawia swoje wojska w lesie. Całe wojska nie są widoczne dla wojsk arabskich. Dodatkowo ustawia je w, bym powiedział, rozwidleniu rzek. Na wschodzie ma rzekę, po prawej stronie ma rzekę i po lewej stronie ma rzekę, tak? To oczywiście mówimy o dużej przestrzeni, jednakże ta przestrzeń sprawia, że zdaje sobie sprawę, że nie można go otoczyć tak totalnie, tak? To wiadomo, można ten las obejść, natomiast nikt nie jest w stanie go obejść, na przykład tam, nie wiem, dwa dni iść w jedną stronę, a potem go zaatakować od tyłu, ponieważ ustawienie geograficzne terenu na to nie pozwala. On też nie jest w stanie tego zrobić, tak? Nie może obejść w sposób taki doskonały, bym powiedział, swoich wojsk przeciwnika właśnie z powodu tych rzek. Jednakże nie ma zamiaru tego robić. Różni historycy różnie mówią, jak Karol ustawił swoje wojska. Część mówi o tym, że kazał po prostu rycerzom zejść z koni i walczyć pieszo. Część historyków twierdzi, że ustawił taką szachownicę na początku procarzy i łuczników, potem piechotę w środku lasu konnych, których nie było zresztą widać w czasie bitwy. Nie wiem, jak było, tak? Ja sam też tego nie wiem, nie było mnie tam. Tutaj niestety musimy się opierać na różnych zeznaniach, relacjach i tak naprawdę one są w szczegółach często sprzeczne, ale w ogóle identyczne. To znaczy, rzeczywiście była pierwsza linia i druga linia, której nie było widać. Gdy Ar-Rafiki zorientował się, że frankijskie wojska nie chcą wyjść w pole, postanawiał ich nękać. I rzeczywiście to zaczął robić. Czyli wysyłał lekkich zwiadowców, którzy obstrzeliwali strzałami wojska frankijskie, ale one stały w lesie, więc to nie jest tak wcale łatwo ustrzelić człowieka w lesie jeszcze za tarczą. Natomiast my z drugiej strony, cały czas mówię my, czyli my wojska chrześcijańskie, posiadaliśmy procarzy, posiadaliśmy łuczników i odpowiadaliśmy na to też zaczepnie. Dlatego też do takich wymiany ognia, bym powiedział, dochodziło przez kilka dni. To mogłoby trwać o wiele, wiele, wiele dłużej, gdyby nie jedna rzecz. Proszę Państwa, jest październik. To już nie jest południe Francji, to już można powiedzieć jest Francja centralna. A to znaczy, że jest zimno. I to jest coś, czego Arabowie nie przewidzieli, znaczy w jakiś sposób przewidzieli, ale nie byli na to gotowi. Nasze wojska, wojska chrześcijańskie, to wojska, które doskonale znają ten klimat i wiedzą, jak się ubrać. Wojska południowców to wojska południowców. Oni nie znają tego klimatu. Oczywiście mają tam skóry i inne rzeczy, ale to jest wszystko robione na prędce. Tego jest za mało. Te wojska marzną. Tym wojskom zaczyna brakować aprowizacji. Tym wojskom jest po prostu zimno i oni zaczynają się zastanawiać, czy przypadkiem nie trzeba się będzie wycofać. Natomiast wycofanie, oczywiście wojska arabskie mogły to zrobić, mogły się wycofać bez bitwy, mają taką możliwość, ale to by sprawiło, że cały tabór, że wszystkie dobra, które zostały zrabowane, a po zwycięstwie Bordeaux rzeczywiście gubernator Hiszpanii, czyli Andaluzji, rozesłał swoich żołnierzy wokół i oni grabili kościoły, grabili zakony, mniejsze miejscowości i tego dobra było naprawdę sporo. To było dużo gotówki. Oczywiście, tutaj mówiąc gotówkę, mam na myśli nie tylko gotówkę, ale także złota w postaci, nie wiem, kielichów mszalnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To było coś, co warto było bronić. A w przypadku odwrotu, takie tabory to szybko nie uciekają, tak? Dlatego też dowódca arabski dochodzi do wniosku, że należy zaatakować. I też to robi. Był to najprawdopodobniej 25 października. Między 1 a 25 października jest naprawdę dużo czasu, gdzie dowódcy chrześcijańscy musieli trzymać swoich żołnierzy bardzo mocno w ryzach. Nie mogli dopuścić do tego, żeby ktoś wyrwał się do przodu. Nie mogli dopuścić do tego, żeby ktoś złamał rozkaz i postanowił, nie wiem, zaszarżować i być bohaterem. Dlaczego? Ponieważ wojsk chrześcijańskich najprawdopodobniej było mniej. A to można było ocenić, Karol doskonale mógł to ocenić, ponieważ on te wojska arabskie widział. Dochodzi do ataku. Jazda wbija się w pierwszy rząd wojsk frankijskich, która jest ustawiona, można powiedzieć, na linii drzew. W pewnym momencie dochodzi do przełamania środka i w momencie, w którym Arabowie przełamują środek i wdzierają się w głąb lasu, zaczynają być okrzyki zwycięstwa, które szybko bledną i raczej było można usłyszeć okrzyki rzezi. Okazuje się, że wojska frankijskie mają drugą linię. Linię, o której nic nie wiedzieli Arabowie, gdy atakowali. Zaczyna się robić konsternacja. Wojska arabskie powoli się wycofują. Znów linia się utrzymuje i bitwa trwa. W tym momencie do Karola dochodzi genialna myśl. Jego gwiazda, geniusz, bym tak powiedział, taktyczny, osiąga pełnię. Tak? Mówi Oddonowi, który ma pod sobą głównie jazdę, bo to był w stanie, jazda była w stanie szybko uciekać spod tego Bordeaux, aby ominął wojska arabskie bitwę. Oczywiście mówię, to jest takie ominięcie w ramach tego V rzek, między którymi dzieje się bitwa, aby ominął bitwę i zaatakował tabór, zaatakował obóz. I Oddon to robi. Wycofuje się, potem okrąża bitwę z punktu widzenia chrześcijan z lewej strony, z punktu widzenia Arabów z prawej. I atakuje obóz, atakuje tabór, gdzie jest złoto, gdzie są zapasy. Wojska arabskie w pewnym momencie orientują się, że to się dzieje i część z nich, zwłaszcza te, które stały z tyłu, zaczynają uciekać w stronę obozu. Można powiedzieć, dochodzi do odwrotu, który pewnie mógł mieć dwie podstawy. Albo to był odwrót, ucieczka, aha, obóz pada, bitwa jest przegrana, albo to był odwrót części wojsk, aby bronić obozu. Niezależnie jaki to był powód, to było tragiczne dla wojsk arabskich. Kiedy część armii zaczyna się wycofywać, ci z przodu to widzą, tak? Dochodzi do nich ta informacja. Ktoś tam z tyłu krzyknie i oni się wycofują, co się dzieje, ej, my tu walczymy, uciekajmy. Zaczyna się niekontrolowany odwrót wojsk arabskich. Dowódca arabski krzyczy jeszcze, żeby się nie wycofywać, żeby walczyć do końca, ale zostaje jego krzyk, można powiedzieć, ścięty mieczem, gdyż w tej bitwie pada. Dochodzi do rzezi. Zawsze, kiedy odwrót jest, bym powiedział, taki zupełnie nieprzygotowany, spontaniczny, chaotyczny, jeżeli wojska atakujące są zdyscyplinowane, a mamy tutaj naprawdę zdyscyplinowane wojska Karola, które z nim już w niejednej bitwie brały udział, to nie są jacyś tam pospolite ruszenie, dochodzi do rzezi. Karol niszczy wojska arabskie, Karol dociera do taboru, gdzie Odon już w tym momencie ten tabor zdobywa, obóz pacyfikuje i dochodzi do zwycięstwa. Arabowie się wycofują. Wycofują się naprawdę bardzo daleko, ponieważ porzucają też Bordeaux i wracają na swoje tereny. To zwycięstwo było, fizycznie rzecz biorąc, mniejsze niż to, o którym Państwu opowiadałem 10 czy tam 13 minut temu. To zwycięstwo jednak psychologicznie dla chrześcijan było czymś niesamowitym. Karol Młot był też geniuszem PR-u. Wykorzystał swoje zwycięstwo i wysłał informację o tym, że pobił wojska chrześcijańskie, zniszczył wojska prowincji Al-Andalus po całej Europie. Już nie tylko papież gratulował Karolowi, ale także cesarstwa wschodnio-rzymskiego, władcy poszczególnych krajów Europy. To zwycięstwo było rzeczywiście, no można powiedzieć, na ustach bardów czy też innych skrybów rozpropagowane po całej Europie jako zwycięstwo oręża chrześcijańskiego przeciwko muzułmanom. I rzeczywiście można powiedzieć dla wielu historyków, którzy zajmują się historią dżihadu, że pierwszy dżihad, czyli ten, który rozpoczął się wraz z ucieczką proroka z Mekki do Medyny, zakończył się pod Poitiers, czy też pod Tours w roku 732. Arabowie już nigdy nie zagłębili się tak daleko, nie byli w stanie zdobyć Akwitanii, nie byli w stanie zagrozić Paryżowi. Ich ekspansja się zatrzymała, co nie oznacza wcale, że byli przegrani. Wręcz przeciwnie, jest dopiero rok 732, a przypomnę, że Rekonkwista skończy się w 1492 roku. Zostało jeszcze trochę czasu. Proszę Państwa, na tym skończymy dzisiaj opowieść o Karolu Młocie i o tym, jak obronił wraz z Oddonem Wielkim chrześcijaństwo w frankijskiej Europie, a może nawet całe chrześcijaństwo europejskie. Ta bitwa jest zaliczana przez chrześcijańskich historyków do jednej z największych bitw świata, która miała wpływ na losy świata. Ja natomiast chciałem Państwu powiedzieć o tym całym konflikcie i o tej początkowej porażce, a teraz no, zwycięstwie wojsk chrześcijańskich ku przestrodze. Proszę Państwa, czasami można opuścić gardę albo zająć się problemami wewnętrznymi, problemami o to, kto jest ważniejszy i kto lepszy. I wtedy można dużo stracić. Chrześcijanie stracili w tym, na przełomie VII i VIII wieku, bardzo dużo. Całą, praktycznie całą Hiszpanię, część południowej Francji dzisiejszej. Odzyskiwanie tego terenu będzie trwało lata, wieki nawet. Miejmy nadzieję, że nic takiego się nigdy nie powtórzy. Czasami mam wrażenie, że gdzieś my jako chrześcijanie zapominamy o tym, że zbudowaliśmy wspaniałą cywilizację, zbudowaliśmy wspaniałą kulturę, która jest warta tego, żeby ją bronić. Ja nie mówię tutaj w tym momencie o bronieniu z jakimś pistoletem w ręce, ale także o bronieniu jej w swoim sercu, w swoim domu, w swoim kościele, żebyśmy pamiętali, kim jesteśmy, żebyśmy pamiętali, co możemy stracić, bo jeżeli kiedyś my przez swoją głupotę sprawimy, że nasze dzieci czy wnuki odwrócą się od tej cywilizacji, odwrócą się od tej wiary, to nie tylko nie pójdą do nieba, ale także sprawią, że pokolenia po nich mogą do tego nieba nie wejść, bo nigdy o Chrystusie nie usłyszą. I to jest taka rzecz, która mnie od dłuższego czasu przeraża, a jednocześnie napędza. Jeśli my nie przekażemy wiary naszym dzieciom, nie obronimy tej wiary, to nasze dzieci nie dadzą im naszym wnukom, a nasze prawnuki to w ogóle nie będą wiedziały, co to jest wiara chrześcijańska, a praprawnuki to albo
będą zupełnie zlaicyzowane, albo, biorąc pod uwagę sytuację w Europie, będą modliły się w stronę Mekki. A ja bym tego nie chciał. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego miesiąca, słyszymy się za miesiąc.